Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji będziemy mówić o obowiązku szkolnym. Spotykamy się 1 września, a więc myślę, że to jest bardzo dobra data, żeby przypomnieć, no niestety przypomnieć wszystkim uczniom i wszystkim uczennicom o tym, że do szkoły trzeba chodzić co najmniej do 18 roku życia, co pewnie potwierdzi mój dzisiejszy gość, którym jest mecenas Miłosz Zawieja, adwokat. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią redaktor.
Jak pan wspomina swoje szkolne czasy, panie mecenasie?
Bardzo dobrze.
Lubił pan chodzić do szkoły?
No, nie miałem z tym problemów. Może lubić to za mocne słowo, ale jakoś tam nie miałem, że tak powiem, oporów, żeby pójść do szkoły. Także nie był to jakiś dla mnie traumatyczny czas.
No myślę, że dzieci, które przetrwały czas pandemicznej nauki w trybie online, to chyba... Tak, podejrzewam, że trochę tęsknią za tym gwarem szkolnym,
tak mówią.
Prawda? Tak mówią.
Tak potwierdzają, że brakuje im kontaktu z rówieśnikami. Pewnie w dużej mierze tak właśnie jest. Nie jestem psychologiem, ale biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, to mniemam, że faktycznie tutaj brakuje kontaktów z rówieśnikami. No nie da się ukryć, szkoła to nie tylko nauka, ale też nawiązywanie znajomości, przyjaźni, czasem na całe życie, także jest to na pewno istotny element w rozwoju każdego człowieka.
I mamy tutaj świetny dowód na to, że warto o szkole rozmawiać i że do tej szkoły siłą rzeczy musimy chodzić i to słowo musimy podkreślam, bo ten obowiązek określa nam po pierwsze ustawa zasadnicza, panie
Tak jest. To prawda, obowiązek szkolny istnieje i de facto, żeby znieść ten obowiązek, to by trzeba było zmienić konstytucję, bo tak jak pani redaktor powiedziała, w ustawie zasadniczej ten obowiązek został zawarty, więc wyrugowanie tegoż obowiązku wymagałoby zgody 2/3 Sejmu, 2/3 Senatu i jeszcze prezydenta, więc bardzo trudno byłoby ten obowiązek szkolny z konstytucji wyeliminować. Także musimy się pogodzić, stety, niestety, że taki obowiązek był, jest i jeszcze na pewno przez wiele, wiele lat będzie. Został on właśnie uregulowany w konstytucji w artykule 70, który określa podstawowe założenia tegoż obowiązku. Przepis ten mówi, że każdy ma prawo do nauki. Nadto mówi, że nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa i sposób wykonywania tego obowiązku określa już ustawa, którą no, już zdecydowanie łatwiej zmienić. Sam już sposób wykonywania tego obowiązku szkolnego jest uregulowany w prawie oświatowym.
Panie mecenasie, co to znaczy każdy?
Każdy, czyli wszyscy obywatele, jak również osoby, które stale w Polsce zamieszkują czy też przebywają. Dotyczy to również osób, które przebywają w Polsce na różnych zasadach związanych z ustawą o cudzoziemcach, czyli nie tylko obywatele, ale również osoby, które mają stałe miejsce tutaj pobytu, stałe miejsce zamieszkania, które pracują w Polsce w różnych formach. Także ten obowiązek szkolny jest szeroko rozciągnięty i on dotyczy właśnie praktycznie wszystkich dzieci do 18 roku życia. Czyli niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, czy chcemy, czy też nie, czy nasi rodzice mają taką wolę, bo nasi rodzice mają nad nami władzę rodzicielską i sprawują nad nami pieczę, opiekę, ale również składają w imieniu dzieci oświadczenia woli, to mimo tego, że to rodzice mają właśnie tą władzę rodzicielską i mogą składać oświadczenia woli w imieniu dzieci, czy to na przykład nabycia nieruchomości, czy przyjęcia darowizny, czy szereg jeszcze różnych innych czynności, to nawet mimo tak szerokich uprawnień rodziców, ten obowiązek szkolny musimy realizować niezależnie od tego, czy nasi rodzice tego chcą, czy też nie. Dlatego ten obowiązek dotyczy w zasadzie niemal każdego dziecka. Z drugiej strony to też trzeba przyznać, że jest to prawo, tak? Bo w wielu krajach na świecie, zresztą nawet pojawiają się tego rodzaju jakieś tam akcje w mediach promujące rozwój szkół w krajach tak zwanego trzeciego świata, tak? Że często osoby, które uczęszczają do szkoły, które nabywają wykształcenie są rzadziej jakimiś ofiarami przemocy, czy to ekonomicznej, czy to już faktycznie fizycznej. Rzadziej są ofiarami handlu ludźmi, bo często osoby niewykształcone właśnie stają się potem pokrzywdzone właśnie w tego rodzaju przestępczych procederach.
A tak, przede wszystkim uczą się na przykład czytać.
Dokładnie tak? Tak, uczą się pisać, czytać, więc ten obowiązek szkolny moim zdaniem nie można traktować tylko jako przykry obowiązek, ale również warto by było poczytywać to jako swoiste prawo, którego...
Taki przywilej nawet.
Przywilej, tak, którego w wielu krajach na świecie brakuje i który to przywilej powoduje dotkliwe skutki dla osób żyjących w biedzie, ubóstwie, bo często właśnie brak tego wykształcenia powoduje, że to ubóstwo i bieda dotyka tych ludzi w kolejnych pokoleniach.
Warto podkreślić, że w szkołach publicznych, zgodnie z ustawą zasadniczą, nauka jest bezpłatna.
Dokładnie tak jest. Jeżeli chodzi o naukę w szkołach publicznych, to nauka jest bezpłatna. Szkoła może wprowadzić opłaty za jakieś zajęcia dodatkowe związane z jakimiś dodatkowymi kosztami, natomiast ten podstawowy obowiązek szkolny, który wynika z konstytucji, jak i prawa oświatowego, jest to obowiązek realizowany bezpłatnie, jest to zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. One organizują i utrzymują te szkoły, jest to jedno z zadań, które zostały gminom powierzone, czy też innym jednostkom samorządu terytorialnego, w zależności od poziomu szkoły. Także tutaj, jeżeli chodzi o wykonywanie tego obowiązku, jest on bezpłatny i wynika to wprost z przepisu konstytucji, który tę kwestię reguluje. Przepis artykułu również 70 kolejny ustęp właśnie mówi, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. I tak jak tutaj powiedziałem na wstępie, potwierdza to konstytucja, że ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Tutaj też dotyczy to właśnie kwestia związana ze studiami zaocznymi, czy też wieczorowymi, kiedy to mimo, że jest to nauka w szkole publicznej, to jednak jest tam uiszczona opłata w postaci czesnego.
Poruszamy się w obrębie szkoły podstawowej do 18 roku życia.
Do 18, ale... tak, ten obowiązek szkolny dotyczy dokładnie.
Tak,
chociaż w wyjątkowych wypadkach, chciałem właśnie tu zaznaczyć, może to jest akurat dobry moment, w wyjątkowych wypadkach będzie dotyczyć również osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a muszą uczęszczać mimo wszystko do szkoły, bo są tak wybitnie uzdolnione, są niebywale inteligentne i chłoną wiedzę, więc takie osoby, mimo że ukończą szkołę podstawową, ponadpodstawową, to nadal mają ten obowiązek szkolny i wtedy ten obowiązek szkolny między innymi mogą realizować na studiach wyższych właśnie do ukończenia 18 roku życia.
Czy rodzice mają prawo do tego, żeby wybrać w imieniu dziecka szkołę, do której będzie chodziło?
No to jest właśnie jeden z przejawów tej właśnie władzy rodzicielskiej, o której wspomniałem, że ta władza rodzicielska co prawda nie uprawnia nas do tego, żeby dziecko w ogóle nie uczęszczało do szkoły, natomiast to uprawnia nas do tego, żeby ten obowiązek realizować w wybranej placówce edukacyjnej. I tu kwestia jest, co do, jeżeli chodzi o kwestie związane z wyborem szkoły, to co do zasady jest tu rejonizacja. Natomiast rodzicom zawsze również przysługuje uprawnienie do wyboru jednostki niepublicznej, czyli nauka wówczas jest realizowana przez podmiot prywatny. W takim wypadku jest ona najczęściej związana z odpłatnością. Jak również istnieje możliwość nauczania indywidualnego w domu i w taki sposób ten obowiązek szkolny też może być realizowany.
Czyli wtedy to się nazywa edukacja domowa?
Tak można to nazwać, edukacja domowa, dokładnie.
Ale wiemy, że jeśli chodzi o edukację domową, to mimo, że dziecko nie chodzi do szkoły jako do budynku, to realizuje podstawę programową i ma taki obowiązek do 18 roku.
Dokładnie tak. Jest podstawa programowa, która została określona przez Ministerstwo Edukacji i po zakończeniu każdego roku nauki, no jest to weryfikowane, tak? W szkole publicznej, niepublicznej, kiedy mamy do czynienia z bieżącą nauką, bieżącymi zajęciami, dziecko chodzi codziennie do szkoły, no to jest realizowane w ramach standardowych, niemal każdy ma takie doświadczenie wystawianych ocen półrocznych i potem na koniec roku świadectw ukończenia kolejnych klas. I wtedy jest to potwierdzenie, że podstawa programowa została z różnym skutkiem, ale jednak zrealizowana, a w przypadku braku realizacji, no to jest konieczność powtarzania klasy. Natomiast w przypadku nauki indywidualnej ta sama podstawa programowa również istnieje i ona wtedy jest sprawdzana poprzez egzaminy klasyfikacyjne i wtedy w ramach tej indywidualnej nauki są sprawdzane nasza wiedza, nasze umiejętności. Czy zrealizowaliśmy ten obowiązek szkolny w sposób należyty, czy nabyliśmy potrzebną wiedzę, która jest wymagana od ucznia danej klasy i jeżeli taki sposób wykonywania obowiązku szkolnego okaże się, że jest adekwatny, właściwie jest realizowany i takie egzaminy uczeń zdaje, to nie ma problemu, może w ten sposób naukę kontynuować. Natomiast w przypadku, gdyby się okazało, że no niestety gdzieś tam ten obowiązek szkolny był realizowany nie do końca tak, jak być powinien i się okaże na egzaminie klasyfikacyjnym, że ta podstawa programowa nie została zrealizowana, no to wówczas zachodzi konieczność zmiany tej formy nauki i wówczas dziecko już musi uczęszczać do szkoły w ramach takich normalnych zajęć szkolnych, czyli obowiązek szkolny realizowany w ramach indywidualnej nauki domowej już nie jest możliwy do wykonywania.
Jakie są konsekwencje tego, że dziecko nie chodzi do szkoły? Nie zostanie zapisane do żadnej klasy?
Konsekwencje mogą być dość istotne, bo jest to niewykonywanie obowiązku obowiązku szkolnego i w związku z tym rodzi się podstawa do ingerencji już organów państwowych w tego rodzaju sytuacje, z racji tego, że jest to traktowane jako zaniechanie tej władzy rodzicielskiej. No i może tutaj zaingerować w zależności od tego, jaki to ma charakter. Czy ma to charakter jakiś dłuższy, ale niezbyt intensywny, czy też ma to charakter związany z jakimiś różnymi ekstremalnymi sytuacjami. No to odpowiednie organy reagują. Myślę, że najczęściej w tych sytuacjach, które interesują naszych słuchaczy, będzie to sprawa, która będzie nadawać się ewentualnie tutaj dla sądu rodzinnego. Jeżeli sąd rodzinny poweźmie informację o nierealizowaniu tego obowiązku szkolnego, że dziecko nie pojawia się na lekcjach, no to w pierwszej kolejności oczywiście zwróci się do rodziców celem wyjaśnienia tej sytuacji. Będzie chciał wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje, bo są sytuacje oczywiście normalne, gdzie taki podopieczny szkoły trafia, czy to do jakiejś placówki leczniczej, czy to pozostaje w domu z różnych przyczyn. Natomiast no, są sytuacje takie, że jest jakaś sytuacja patologiczna i wtedy tu niezbędne będzie już działanie organów państwowych, bo z różnego rodzaju patologiami możemy mieć do czynienia. Mogą to być patologie rodzinne i wtedy może być konieczność ustanowienia kuratora nie tylko w związku z nieuczęszczaniem dziecka do szkoły, ale w związku po prostu z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu danej rodziny. Może zajść konieczność ustanowienia jakiejś pieczy zastępczej, czyli przekazania tej władzy rodzicielskiej rodzinie zastępczej, czy też umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast to już są sytuacje ekstremalne. Myślę, że najczęściej będziemy mieć do czynienia po prostu z sytuacjami tego rodzaju, że dziecko nie uczęszcza do szkoły, po prostu wagaruje, tak? I o czym również rodzice nie zawsze sobie zdają sprawy. Z racji tego, że dziecko codziennie do szkoły wychodzi i wraca tak, jakby wynikało
z planu lekcji.
Z normalnego planu lekcji, tak? Natomiast, że ono koniec końców do tej szkoły nie trafia, no to często takiej wiedzy nie ma. No i tutaj jest po pierwsze no, możliwość właśnie realizacji w ramach tej władzy rodzicielskiej możliwość przymuszenia dziecka do uczęszczania. No a gdyby tego rodzaju rozwiązania środki nie pomagały, no to wówczas, tak jak wspomniałem, możliwa jest ingerencja sądu rodzinnego. Sąd rodzinny może właśnie różne środki stosować. Myślę, że najczęściej środkiem, który sąd stosuje, będzie nadzór kuratora, który będzie przychodził do rodziny, przeprowadzał wywiady środowiskowe, przeprowadzał rozmowy z tymi dziećmi, z rodzicami i ewentualnie będzie jakieś środki zaradcze podejmował, czy to poprzez konsultacje psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, być może jest kwestia związana z atmosferą w szkole, więc tutaj też będzie wymagało to ewentualnie w tym kierunku zbadania, bo może być sytuacja tego rodzaju, że gdzieś tam dziecko spotyka się z agresją jakąś ze strony rówieśników i to też może być przyczyna tego, że dziecko nie chodzi do szkoły. Myślę, że stanów faktycznych jest tak wiele, że trudno tutaj udzielić odpowiedzi na wszystkie możliwe sytuacje. Natomiast myślę, że najczęściej właśnie tego rodzaju działania, gdzieś tam pomoc kuratora nad tą rodziną, ewentualnie podejmowanie środków zaradczych w postaci czy to pomocy psychologicznej, czy to ewentualnie wsparcia rodziny, czy to już tego dziecka, to już będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy.
Myślę, że warto powiedzieć w tym momencie o takiej instytucji, jaką stanowi pedagog szkolny, ponieważ to jest konsekwencja nierealizowania obowiązku szkolnego i pan mecenas o tym teraz mówi. Zanim wkroczy kurator, to wcześniej działa właśnie pedagog szkolny. I teraz zachęcam do tego, żebyśmy posłuchali rozmowy z panią pedagog z zespołu edukacyjnego numer 6 w Przylepie Zielonej Górze, panią Beatą Romanowską-Kaczmarek, która wyjaśni nam, na czym polega jej praca. Poproszę potem o komentarz.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Spotykamy się 1 września, to jest taka dobra pora, dobry czas, żeby porozmawiać o roli pedagoga w szkole. Myślę, że ten zawód owiany jest pewnymi mitami, dlatego też spotykam się dzisiaj z panią Beatą Romanowską-Kaczmarek w zespole edukacyjnym numer 6 w Przylepie Zielonej Górze. Witam panią.
Witam bardzo serdecznie.
Pani Beato, proszę rozwiać mity związane z zawodem pedagoga, który pewnie się kojarzy z taką osobą, ten pedagog, do którego trafiają niegrzeczne dzieci.
Rzeczywiście jest taka tendencja do myślenia, że pedagog jest osobą, która tylko każe, która wyciąga konsekwencje, która jest na straży porządku. Ale w obecnej sytuacji, a szczególnie teraz, w momencie, kiedy jest pandemia, to jest szczególny zawód. szczególna taka misja do spełnienia. Pedagog jest osobą, która przede wszystkim przeprowadzi te zagubione z trudnościami dzieci i młodych ludzi pogubionych w życiu, przeprowadzi przez trudy takiego życia szkolnego, bo wiemy, że mamy za sobą pandemię, prawie 2 lata zdalnego nauczania. Dzieci są zamknięte w domach, odizolowane, uciekają w przestrzeń komputerową, mają mało kontaktów ze sobą, takich kontaktów społecznych. To powoduje problemy emocjonalne, szczególnie emocjonalne. I pedagog jest taką osobą, która wspiera, która wysłucha, która daje uwagę, bo młodemu człowiekowi, każdemu zresztą człowiekowi w trudnościach jest potrzebna uwaga drugiego człowieka. Także staramy się, my jako pedagodzy, bo w naszej szkole jest 2 pedagogów, staramy się pomagać dzieciom, wspierać. I to jest nasza taka misja i rola do spełnienia.
Czy w czasie nauczania hybrydowego czy nauczania online miała Pani kontakt z uczniami? Oni zgłaszali potrzebę porozmawiania z Panią, czy w ogóle jakieś problemy?
Oczywiście, pracowałyśmy normalnie na terenie szkoły, byłyśmy pod telefonem, miałyśmy dyżury telefoniczne, łączyłyśmy się z dziećmi też poprzez komputer, ale też z zachowaniem rygoru sanitarnego spotykaliśmy się na terenie szkoły, bo dzieciom bardzo była potrzebna czasami właśnie taka forma kontaktu w 4 oczy, takiej spokojnej rozmowy. Także byłyśmy i do dyspozycji uczniom, i również dla rodziców.
Podejrzewam, że okazało się również, jak funkcjonują rodziny w tym momencie zamknięcia, bo przecież były takie sytuacje, że i rodzice pracowali online, i dzieci, no więc tu myślę, że jest jakiś taki moment do tego, że mogły się potęgować pewne konflikty. Czy to Państwo też zauważyli?
Oczywiście, zauważyliśmy. Mało tego, też mieliśmy sygnały ze strony rodziców. Rodzice też zgłaszali się do nas do szkoły albo korzystali z porad telefonicznych. To był bardzo trudny moment dla rodziców, bo to taka była wyjątkowa sytuacja, że wszyscy byli zamknięci w domu. Każdy miał swoje jakieś potrzeby. Czasami okazało się, że tak naprawdę bardzo mało o sobie wiedzą. Rodzice mało wiedzą o swoich dzieciach. I dodatkowo jeszcze ta presja, że trzeba było przez ten komputer pracować. Dzieci przy tych komputerach siedziały. Rodzice też sygnalizowali coś takiego, że oprócz tego, że odbywały się lekcje przez komputer, to potem dzieci w tej wirtualnej przestrzeni pozostawały jeszcze po południu. I konflikty pojawiały się wtedy, kiedy rodzice po prostu chcieli ograniczyć dostęp do komputera, trochę odciągnąć od komputera dzieci, i tu był problem. Niejednokrotnie właśnie rodzice zauważali agresywne zachowania, takie reakcje nieadekwatne do sytuacji. Także wydaje mi się, że to jest trudny okres i dla młodych ludzi, i dla rodziców, no i dla nas, wychowawców, pedagogów, którzy musieli po prostu w tej wirtualnej rzeczywistości też się odnaleźć i być wsparciem dla rodziców i dla uczniów.
Pani Beato, jak Pani to ocenia? Kiedy zauważą Państwo, nauczyciele, wychowawcy, Pani jako pedagog, kiedy jakby okaże się, które dzieci dotknęła właśnie ta pandemia w sensie takim emocjonalnym? Kiedy się okaże, czy Wy zauważycie, że coś z dzieckiem się dzieje nie tak? I jakie są Wasze możliwości interwencji?
Sygnałów może być wiele. Na pewno niektóre dzieci po prostu, no kolokwialnie mówiąc, uzależniły się od komputera, od tej wirtualnej przestrzeni. Tam sobie poszukały i form spędzania wolnego czasu, i przyjaciół. Także będzie bardzo trudno im od tego się odzwyczaić i jakoś tak wejść spokojnie w taką rzeczywistość szkolną. Na pewno będą uczniowie, którzy przy okazji tego zdalnego nauczania troszeczkę kombinowali z nauką, łatwiej było im te dobre oceny otrzymać, i teraz w zderzeniu z rzeczywistością, kiedy będzie w takiej naszej zwykłej, tradycyjnej szkole trudniej o dobre oceny, też może być dla nich problem. Myślę, że jak już się pojawią w szkole, też mogą być problemy w takich kontaktach społecznych. Dzieci się po prostu odzwyczaiły być ze sobą, rozmawiać, przebywać, integrować. Także tu też będzie ogromna nasza rola, żeby to też jakoś ogarnąć.
Ja tutaj chciałabym, żebyśmy podkreśliły, że dzieci, które poszły do pierwszej klasy, czy do podstawowej, czy do liceum na przykład, to one po prostu nie znają swojej klasy.
Dokładnie, dokładnie tak. Te roczniki rzeczywiście nie znają, muszą się na nowo po prostu zaadaptować do warunków. Także to będzie dla nich dosyć trudne, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć jednej rzeczy. Obserwujemy coś takiego, że dzieci popadły trochę w taki marazm, w taką niechęć, brak motywacji do czegokolwiek. I teraz po przyjściu do szkoły, no zobaczymy, jak nam zafunkcjonują, ale to może być wielki problem. Dzieci mogą nam właśnie albo być agresywne, albo uciekać tak do wewnątrz, że tak powiem, i może dochodzić do tego, że będą apatyczne, depresyjne, będą miały właśnie takie problemy emocjonalne, więc to w różnych kierunkach mogą te problemy pójść. Jesteśmy przygotowani na to, że przed nami jest ciężki rok i my z tej pandemii, to znaczy dzieci z tej pandemii, jeśli chodzi o kontakty społeczne, o odnalezienie się w takiej normalnej rzeczywistości, nie wirtualnej, będą wychodziły przez dłuższy czas.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej rozmowy na temat realizowania obowiązku szkolnego. Pani pedagog opowie o instrumentach, jakie posiada szkoła, jeśli chodzi o rozwiązywanie trudnych spraw właśnie w obszarze szkoły.
W każdej szkole są opracowane procedury na takie kryzysowe sytuacje i to są procedury związane z uzależnieniami, jeżeli tutaj się pojawi, czy pojawią się jakieś środki psychoaktywne, czy uzależnienie od komputera, ale też mamy procedury na absencję, bo to jest też problem, jeśli chodzi o młodych ludzi. Wagary i opuszczane lekcje. Mamy procedury, jeżeli są problemy związane z przemocą, z agresją. Mamy też procedury związane z problemami związanymi z emocjami, właśnie z takimi zachowaniami depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, na przykład z anoreksją, bo to też jest duży problem. Dzieci siedzą w domu, mają mało ruchu i jedzą, nawet normalnie mogą jeść, ale tyją. I wtedy zaczyna się coś takiego, że zaczynają po prostu się odchudzać, szczególnie dziewczynki, bo lansowane są wzorce szczupłej dziewczyny i tu też może być problem. Gdy zobaczymy jakikolwiek z tych problemów, wtedy pierwszym takim ogniwem, który obserwuje dziecko i widzi problem, to są wychowawcy klasy. Potem wychowawcy klasy zgłaszają to pedagogowi. Razem wspólnie podejmujemy różne interwencje. Oczywiście to jest powiadomienie rodziców. I liczymy na to właśnie w przypadkach trudności, że będzie współpraca z rodzicami. I jeżeli nie ma tej współpracy z rodzicami, nie ma efektów. Bo niestety no, my mamy dziecko przez parę godzin, rodzice mają przez cały czas.
Czy to znaczy, że państwo nie mają żadnych narzędzi, żeby jakby, no powiedzmy to, zmusić rodzica, żeby przyszedł do szkoły na wezwanie? Czy wy go wzywacie, czy zapraszacie, a on przychodzi albo nie?
Pierwsza rzecz to zaproszenie, bo liczymy na to, że rodzic podejmie współpracę. I w większości przypadków rodzice przychodzą. Przychodzą na swój sposób, angażują się, w nas wspierają. I tu są różne i wychowawcze rozmowy, rozmowy z rodzicem, rozmowy z rodzicem i z dzieckiem, podpisywanie kontraktów, umawianie się na pewne rzeczy. Jeżeli to nie przyniesie skutku, to wtedy, jeżeli rodzic nie współpracuje, nie ma efektów tych sytuacji wychowawczych, wtedy możemy już sięgnąć po takie poważniejsze konsekwencje. I możemy napisać pismo do sądu o wgląd w sytuację rodzinną i wtedy prosimy również o zajęcie się sytuacją tej dysfunkcyjnej rodziny, sąd czy inne placówki, na przykład MOPS czy inne instytucje, które nas mogą wspierać, na przykład policja również. Ale pierwsza rzecz w ekstremalnych sytuacjach to jest, jeżeli rodzic nie podejmie współpracy, prośba do sądu w postaci pisma o wgląd w sytuację rodzinną.
Czego się wtedy może spodziewać taki rodzic, taka rodzina, mama, tato?
Ty jednorazowej wizyty kuratora. Kurator przygląda się sytuacji, diagnozuje sytuację rodzinną i sporządza z tego notatkę i wnioskuje o. Wtedy po prostu są różne możliwości, albo po prostu nadzór kuratora już taki stały, kuratela sądowa taka stała, albo po prostu tych rodziców się no, mobilizuje do tego, że mają zająć się dziećmi, że mają się z pewnych szkolnych spraw wywiązać. No nie ukrywam, że wachlarz tych konsekwencji, które ma szkoła, tych środków wychowawczych nie jest duży. I w większości przypadków liczymy po prostu na współpracę rodziców, na taką mądrą postawę w tym wychowaniu, na to wspieranie. Liczymy na to, że rodzice zrozumieją, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, że tak naprawdę i rodzicom i nam chodzi tylko i wyłącznie o dobro dziecka.
Dobro dziecka jest najistotniejsze, ale nie zawsze dorośli sobie może z tego zdają sprawę albo rozumieją, co to jest to dobro dziecka. Na ile wychowawca klasy na przykład może ingerować? Albo czy pani pedagog może po prostu pójść do tego domu, gdzie jest jakiś problem, no i zobaczyć, sprawdzić, co jest.
Absolutnie nie. Nie możemy chodzić, odwiedzać rodziców i dzieci w ich domach. my możemy jako szkoła zapraszać albo też wzywać w przypadku, gdy bardzo niska jest frekwencja, rodzic nie reaguje na nasze telefony, na wychowawcy telefon, na zaproszenia pedagoga do szkoły. Jeżeli nie ma reakcji rodzica, wtedy pan dyrektor wystosowuje wezwanie do szkoły i wtedy jest kolejna już taka rozmowa ostrzegawcza, że tak powiem, bo rodzic ma obowiązek dopełnienia realizacji obowiązku szkolnego swojego dziecka do 18 roku życia. I wtedy są wystosowywane takie pisma do rodziców i musi wtedy już przyjść do szkoły, spotkać się, wyjaśnić przyczyny absencji. No i wtedy zapadają jakieś decyzje. Jeżeli dalej sytuacja jest nierozwiązana, rodzic jest oporny po takim ostrzegawczym piśmie, no bo to jest i wezwanie, i upomnienie, jest wtedy też wysyłane do Urzędu Miejskiego pismo. I tam już są sankcje, konsekwencje finansowe dla rodziców, gdy nie dopełnia tego obowiązku realizacji obowiązku szkolnego dziecka. Mamy szkolne procedury, ale nad wszystkim czuwa oczywiście pan dyrektor. Także nasze czynności, działania, wszystko jest oczywiście pod kontrolą dyrektora i po poinformowaniu pana dyrektora.
Być może państwo słyszą cały czas w tle naszej rozmowy pracę wiertarek, ale rozmawiamy właśnie w gabinecie pani pedagog, a przed rozpoczęciem roku szkolnego jeszcze ostatnie remonty trwają.
Tak, ale szkoła będzie piękna, stwarzamy jak najlepsze warunki do tego, żeby dzieci dobrze poczuły się w szkole. Myślę, że to skorzystają na tym wszyscy, także musimy niestety te niedogodności przetrwać.
Większość dzieci jednak podkreśla fakt, że tęsknią za koleżankami i kolegami. Nie może za samą szkołą jako taką, ale po prostu za byciem razem. I tutaj myślę, że też jest duże pole do popisu dla właśnie nauczycieli, pedagogów, żeby wprowadzić dzieci płynnie w ten nurt grupy rówieśniczej, bo to różnie może być.
No to jest nasze wyzwanie i dla wychowawców, dla pedagogów i wszystkich osób, które się tym wychowaniem zajmują w szkole. Ale ja nie widzę tego tak bardzo w czarnych kolorach tylko, bo po wielu rozmowach z młodzieżą, bo w końcu w tamtym roku jeszcze w maju i w czerwcu mogliśmy chociaż mieć taką namiastkę szkolnego życia. I po wielu rozmowach taki nasuwa nam się wniosek, że większość uczniów jednak tęskni za szkołą. Tęskni za szkołą, za tym życiem szkolnym, nawet za niektórymi nauczycielami, niektórymi przedmiotami, co mnie bardzo cieszy, ale tęskni za normalnym życiem. Takim normalnym, że po prostu rano jest przygotowanie się do szkoły, jest wyprawa do szkoły, są różnego typu zajęcia, są rozmowy, są spotkania, są koledzy i koleżanki. Zdarzają się tacy uczniowie, którzy świetnie się odnaleźli w tym zdalnym nauczaniu, ale to są niewielkie grupy młodzieży, większość z nich tęskni za kolegami, koleżankami, za tym naszym życiem szkolnym, co nas bardzo cieszy. No jesteśmy przygotowani, czekamy na te nasze dzieci, miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś tak poukładać to i ta czwarta fala nas nie dopadnie, będziemy mogli w normalny sposób rozpocząć i dokończyć ten nadchodzący trudny, pod wieloma względami, trudny rok szkolny.
Jeszcze chciałabym zapytać o taką rzecz. Czy zdarza się tak, że uczeń jest relegowany ze szkoły? Czy miała pani taki przypadek i kiedy to się ewentualnie odbywa i w jakich okolicznościach?
Na poziomie szkoły podstawowej raczej nie, dlatego że jest obowiązek szkolny i my jako macierzysta szkoła nie możemy pozbywać się uczniów. Ale czasami jest tak, że jeżeli rodzic upatruje jakichś powodów trudności w szkole, w kolegach, w ogóle w środowisku szkolnym, wtedy zabiera dziecko, przenosi do innej szkoły z myślą, że to jakoś poprawi sytuację. Ale my nie możemy skreślić ucznia ze szkoły. To jest możliwe na etapie szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli już tam uczniowie mają skończony 18 rok życia. U nas niestety my musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby jednak ten uczeń zaistniał w sytuacji szkolnej, w takiej normalnej rzeczywistości. Dlatego oprócz tych naszych procedur to są rozmowy, jeszcze raz rozmowy z wychowawcą, z pedagogiem, wspólne spotkania, organizowanie zespołów wychowawczych, spotkania z rodzicami. Co tylko jest możliwe, próbujemy stosować, żeby tego młodego człowieka zmobilizować, zmotywować do uczęszczania do szkoły i do osiągania chociaż takich miernych wyników w nauce.
Muszę jeszcze zapytać o problem przemocy w szkole. Tu pani już wspomniała o tym, że pracujecie nad tym, ale no jak to w rzeczywistości wygląda?
Powodów agresji może być bardzo dużo. Żyjemy w takich czasach, że po prostu mamy trudność w kontrolowaniu swoich emocji, w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. I to nie tylko młodzi ludzie, też to dotyczy osób dorosłych. A dzieci mieszkają z dorosłymi, z rodzicami, w których również ta agresja może się pojawiać i rodzice czasami odreagowują na dzieciach. Dzieci uczą się takiego stylu zachowania, stylu rozwiązywania swoich problemów właśnie poprzez agresję. Bardzo często jest tak, że dzieci mają jakieś problemy, a ukrywają je pod taką maską agresji. Dlatego bardzo ważne jest tutaj w szkole, aby wnikliwie przyjrzeć się sytuacji i rodzinnej, sytuacji szkolnej dziecka, rozmawiać, nie tylko od razu wprowadzać konsekwencje, ale przede wszystkim znaleźć źródło agresji. I uważam, że tacy pracownicy szkół czy nauczyciele, którzy mówią, w naszej szkole nie ma przemocy, agresji, to są po prostu nie do końca szczerzy, bo takie mamy czasy, wszędzie tej agresji jest sporo. Dzieci też, wrócę teraz do tej przestrzeni wirtualnej, spędzają dużo czasu i w tym internecie jest mnóstwo takich sytuacji przemocy i agresji. One się po prostu tego uczą. Także my też jesteśmy przygotowani na to, że mogą się pojawiać sytuacje i pojawiały się sytuacje, w których były konflikty rówieśnicze, ale nie było jakichś takich poważnych sytuacji konfliktowych, w których musielibyśmy prosić o pomoc policję. Raczej to są takie drobne konflikty rówieśnicze, czasami związane z cyberprzemocą, cyberprzestrzenią. Dzieci sobie wysyłają różne zdjęcia, różne informacje, czasami obrażające, czasami takie przykre. Także na tym tle dochodzi do konfliktowych sytuacji, ale korzystając z naszych procedur szkolnych, opanowujemy to, wyciągamy konsekwencje. Konsekwencje w postaci oczywiście powiadomienia rodziców o tym, ale kontraktów, wpisania uwagi, nagany wychowawcy, potem kolejna rzecz to jest udzielenie nagany przez dyrektora, a kolejna sprawa, mamy to też zapisane w naszym statucie, przeniesienie karne ucznia z jednej klasy do drugiej równorzędnej. Także po takie środki w przypadku przemocy, agresji i takich wyjątkowo trudnych sytuacji również sięgamy, ale wychodzimy od tego, że rozmawiamy jeszcze raz, rozmawiamy, szukamy źródła trudności. Nie tylko jeśli chodzi o agresję, ale w każdej sytuacji trudnej.
Podejrzewam, że pojawienie się policji na terenie szkoły to jest przeżycie dla wszystkich.
Tak.
I to jest ostateczność taka.
Tak, tak, tak. To jest ostateczność. Musimy jakąś gradację konsekwencji wychowawczych wprowadzić. I zdarzało się jeszcze za czasów istniejących gimnazjów. No, młodzież była trochę starsza. Trochę to był inny rodzaj tych problemów, ale zdarzało się, że prosiliśmy o pomoc policjantów z Komendy Miejskiej. Tam jest taka komórka, policjanci zajmują się sprawami nieletnich. I udział policjanta w mundurze, w zespole wychowawczym, bo taki zespół wychowawczy wtedy musi być zorganizowany. W tym zespole wychowawczym bierze udział oczywiście dyrekcja, oczywiście rodzice, uczeń, wychowawca, pedagog i nauczyciel. I wtedy rzeczywiście takie spotkanie już nabiera rangi, no działa na uczniów. Daje to efekty wychowawcze.
Na początku swojej pracy w nowym roku szkolnym 2021-2022, czego życzy sobie pedagog?
Oj, przede wszystkim spokoju i takiej normalności. Chciałabym bardzo, żebyśmy mogli w tradycyjny sposób rozpocząć i dokończyć cały rok szkolny. Apeluję do rodziców, do wszystkich w zasadzie, którzy mają kontakt z dziećmi, z młodzieżą, z młodymi ludźmi. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. Kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa, spokój, cierpliwość daje najlepsze efekty. A i rodzicom będzie bardzo ciężko teraz i nam, pedagogom, wychowawcom również będzie ciężko, ale musimy się wspierać, rozmawiać i pomóc tym uczniom, tym naszym pociechom w takie łagodne wejście w obowiązki i w nowy rok szkolny. Dużo radości.
Dziękuję bardzo, mówiła Beata Romanowska-Kaczmarek, pedagożka z zespołu edukacyjnego numer 6 przy Lepie Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Szkoła, jak się okazuje, nie ma za dużo możliwości, żeby bezpośrednio wkraczać w sytuację, kiedy jest jakiś kryzys z dzieckiem, z rodziną.
To prawda, te środki zaradcze, jakie ma szkoła, w zasadzie są bardzo ograniczone. Tutaj de facto możliwość działania szkoły sprowadza się do tego, że szkoła może na dobrą sprawę tylko poinformować odpowiednie instytucje państwowe.
A wcześniej zachęcić rodziców, ale zachęcić to różnie rodziców, bywa też z odpowiedzią.
Dokładnie tak, no tutaj w zależności od tego, z jakiego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, Natomiast często jest tak, że najpierw próba rozmowy z rodzicami, przedstawienia problemu i ewentualnie próby wpłynięcia przez rodziców na dziecko. Natomiast jeżeli tego rodzaju środki zawodzą, no to wtedy już szkoła jedynie co może zrobić, to zawiadomić różnego rodzaju organy. W szczególności, tak jak tutaj wspomniałem, będzie to sąd rodzinny.
Jeszcze wrażenie robi policja, to usłyszeliśmy w tej rozmowie.
Wrażenie robi policja, natomiast policja ma za zadanie przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw, ewentualnie zbieraniu materiału dowodowego, żeby takie przestępstwa następnie ujawnić i zebrać materiał dowodowy, żeby sprawcę przestępstwa skazać.
Oczywiście my nie straszymy policją.
Oczywiście
dzieci,
nie, oczywiście
tak,
nie,
tak to
nie,
działa.
Nie, ale powiem tak, z praktyki mogę powiedzieć, że mam taką właśnie sprawę, gdzie właśnie w wyniku stwierdzonych przez szkołę nieprawidłowości doszło między innymi do poinformowania sądu rodzinnego. Uczennica po prostu miała problemy z utrzymywaniem higieny osobistej, czystości. Zaczęły się u niej pojawiać również jakieś wzmianki o podjęciu współżycia, więc szkoła się tym zainteresowała. Były rozmowy na ten temat z rodzicami. Rodzice stwierdzili, że nic na ten temat nie wiedzą. Było również to dla nich zaskoczenie. Nie zawsze też ta dziewczyna, bo to akurat chodziło o dziewczynę lat 13, nie zawsze też ta dziewczyna pojawia się na lekcjach. No i w związku z tym pracownicy szkoły podjęli decyzję o konieczności zawiadomienia właśnie sądu rodzinnego i takiż wniosek do sądu rodzinnego został skierowany i sąd rodzinny już działa z urzędu, bo w tym zakresie to już sąd rodzinny ma prawo podjąć czynności z urzędu. Po prostu skierował kuratora do tej rodziny, żeby dowiedzieć się, co tam się dzieje. Także miałem tego rodzaju sytuację i właśnie byłem w ten sposób w praktyce w stanie stwierdzić, że możliwości szkoły tutaj nie są zbyt duże.
Szkoła to nie tylko jest miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się, ale to jest taka społeczność, w której dzieją się różne rzeczy i one też
tak.
podlegają pewnej obserwacji prawnej, mogą mieć swoje konsekwencje, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości.
Zdecydowanie tak. No to są nie tylko tego rodzaju ekstremalne sytuacje, to nawet zwykłe jakieś bójki pomiędzy dziećmi. Też
przemoc w ogóle, bo myślę, że to jest duży problem.
Przemoc właśnie ze strony rówieśników, to mimo wszystko, że to są osoby przynajmniej do 13 roku życia, po 13 roku życia jest to troszeczkę inna sytuacja, a po 17 roku życia inna sytuacja i jeszcze wyjątkowo po 15 roku życia też jest inna sytuacja. Każdy z tych wieków ma swoje istotne, odpowiednie skutki,
tak?
Kwestia związana z odpowiedzialnością takich osób, więc w szkole dzieją się różne rzeczy. Nie da się ukryć, że jest przemoc.
Przepraszam, cyberprzemoc też była o tym mowa.
Cyberprzemoc
jest jeszcze
oczywiście
straszniejsza sprawa.
Może to mniej dotyczy, powiem tak, to już chyba w obecnym czasie, to myślę, że tak, to też ma znaczenie, bo cyberprzemoc myślę, że też w ramach tej nauki zdalnej występuje poprzez te komunikatory internetowe i tak dalej. Może dochodzić do różnego rodzaju form przemocy psychicznej w szczególności. Natomiast co do zasady nie będzie to miało miejsca w szkole, tak? To już będzie takim typowym przestępstwem powszechnym, bo może i często ma miejsce, chociaż myślę, że i w wyjątkowych sytuacjach będzie miało miejsce w murach szkolnych. Bo też sobie wyobrażam sytuację, że na lekcji, chociaż jest to zakazane, ale na lekcji jednak gdzieś tam poprzez jakieś SMS-y, wiadomości, jakieś filmiki i tak dalej, no wszystko może się dziać. I w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobą poniżej 13 roku życia, no to takie osoby co do zasady w ogóle nie odpowiadają. Czy też mamy osobę po 13 roku życia, no to te osoby już odpowiadają na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. I wobec takich osób mogą być wdrożone różnego rodzaju środki, czy to nadzór kuratora, czy nawet umieszczenie w tak zwanym powszechnie nazywanym poprawczaku. Więc takie osoby ponoszą już odpowiedzialność, a osoby po 15 roku życia de facto już mogą ponosić w wyjątkowych wypadkach odpowiedzialność karną, mogą zostać umieszczone nawet w zakładzie karnym. Oczywiście to spektrum przestępstw, które tego rodzaju konsekwencje będą dotykać tych osób, jest bardzo wąskie. To są już naprawdę ekstremalne sytuacje, jak rozbój, jak zabójstwo. Ale z doświadczenia wiem, że to się zdarza, więc to nie jest jakaś tam nietypowa sytuacja, żeby dziecko lat 15 dopuściło się tego rodzaju przestępstwa. Także no, życie pisze najciekawsze scenariusze i takie sytuacje niestety mają miejsce. No i przepisy kodeksu, czy to karnego, czy to właśnie ustawy o postępowania w sprawach nieletnich, no muszą również takim sytuacjom przeciwdziałać, a one mają miejsce często właśnie w szkole. Czy to też kwestie związane, no niestety, z jakimiś środkami odurzającymi. Też myślę, że ma to miejsce i jest grupa dzieci, które już właśnie w wieku tam 12-13 lat zaczynają eksperymentować z różnymi niedozwolonymi substancjami. W takim wypadku też tu organy ścigania będą interweniować i będą też interweniować sąd rodzinny. Bo tutaj jest kwestia zarówno nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, właścicielski, jak również popełnienie przestępstwa, no bo samo posiadanie środków niedozwolonych jest przestępstwem, a nie mówiąc już o innych sytuacjach, jak udzielanie nieletnim, czy sprzedaż nieletnim, czy jakiś tam na większą skalę. Myślę, że raczej nie ma to często miejsca, ale podejrzewam, że też może mieć w wyjątkowych wypadkach gdzieś tam jakąś na większą skalę, jakaś produkcja czy coś, także no, zdarzają się czasem hodowcy. Także.
Panie mecenasie, tak myślałam, że jak będziemy rozmawiać, to temat się tak rozwinie nam bardzo i pan przyniesie do studia ciekawe kazusy. Nikogo nie chcemy szkołą przestraszyć przede wszystkim,
nie,
tak?
Zdecydowanie.
Ale fakt jest faktem, no każdy z nas chodził do szkoły, bo musiał i każdy swoje przeżył i usłyszał albo doświadczył sam. Więc szkoła jest pięknym miejscem, warto tam chodzić.
Właśnie chciałem powiedzieć, że w dość nieoczekiwanym kierunku nam ta rozmowa poszła, bo z rozmowy o obowiązku szkolnym zaczęliśmy rozmawiać o patologiach,
ale to
patologiach
też się
uczniów.
Tak.
Ale to się zdarza, tak.
Szczególnie, że ma pan takie doświadczenia jako adwokat.
No dokładnie, ta jedna sprawa, to mówię, to jest... Absolutnie to nie jest gdzieś tam wyobrażona, wyimaginowana sytuacja. To jest sprawa, która jest na biegu i ma być rozpoznana przez sąd. Także,
także zachęcamy po prostu do refleksji po tej naszej rozmowie. Tak, wielowątkowej, tak. A jednak skupionej na nowym roku szkolnym i na tym obowiązku szkolnym. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie mecenasie.
Dziękuję również.
Miłosz Zawieje, adwokat, był moim gościem. Dzisiejszą audycję zrealizował Kamil Perepeczo. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.